Wojna w Korei była jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęły amerykańskie służby po 1945 roku. Dla CIA była jednak pasmem porażek, co przez lata ukrywała dyrekcja tej agencji. Setki ludzi zostało wysłanych na pewną śmierć. Poza tym, w przeciwieństwie do czasów współczesnych, gdy Amerykanie dobrze ocenili zagrożenie wojną na Ukrainie, w Korei całkowicie zbagatelizowali przesłanki świadczące o tym, że może dojść do konfliktu. Więcej na ten temat już za chwilę. W październiku 1949 roku do Białego Domu dotarł ściśle tajny raport amerykańskiej agencji wywiadowczej. Wynikało z niego, że na granicy Korei Północnej i Południowej komuniści rozpoczęli manewry wojskowe. Kolejną podobną informację CIA podała prezydentowi Trumanowi już w styczniu następnego roku. Północno-koreańska armia zaczęła przesuwać się na południe. Analitycy amerykańskiej agencji stwierdzili jednak, że nie stanowi to przygotowanie do zaatakowania sąsiada z południa. Tłumaczyli to próbą zrównoważenia sił na Półwyspie wobec coraz silniejszej armii Korei Południowej. Tymczasem już na wiosnę 1950 roku amerykański wywiad ustalił, że z ZSRR do Korei Północnej, a także Mandżurii wysyłane są duże transporty bandaży oraz leków. Ludzie CIA stale bagatelizowali jednak zagrożenie wybuchu wojny. Twierdzili, że Koreańczycy nie będą w stanie przeprowadzić skutecznego ataku bez wsparcia ze strony Sowietów. Zmieniło się to dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji. Czerwca 1950 roku do Białego Domu trafił alarmujący raport amerykańskiej agencji wywiadowczej. Agenci CIA poinformowali prezydenta Trumana, że atak komunistycznej Korei na sąsiada z południa może nastąpić w zasadzie w dowolnym momencie. I tak było, ponieważ już 5 dni później rozpoczęła się wojna. Armia północno-koreańska szturmem przekroczyła 38 równoleżnik, który był linią podziału między zdominowaną przez Sowietów północną częścią Półwyspu Koreańskiego, a kontrolowanym przez Stany Zjednoczone sektorem południowym. Przywódca USA został całkowicie zaskoczony. Kiedy na koreańskiej granicy pojawiły się pierwsze wystrzały, prezydent Stanów Zjednoczonych przebywał na prywatnym wyjeździe w rodzinnym stanie Missouri. Był wściekły na swoich współpracowników oraz CIA, że nie potrafili właściwie określić zagrożenia wojną. Na początku lat 50. kluczową postacią dla amerykańskich służb oraz CIA był generał Walter Bedell Smith. W czerwcu 1950 roku prezydent Truman uznał, że to on jest idealnym kandydatem na szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej. Wierzył, że wojskowy naprawi błędy popełnione przez agencję w przeszłości. Bedell Smith podczas II wojny światowej był m.in. szefem sztabu amerykańskich sił w Europie. Po wojnie został amerykańskim ambasadorem w Moskwie. Kiedy na Półwyspie Koreańskim rozległy się strzały, generał przebywał w Walter Reed Army Hospital. Przeszedł tam poważną operację usunięcia 2/3 żołądka. Dużych problemów ze zdrowiem, a dokładniej wrzodów, nabawił się podczas pobytu w Moskwie. I choć po zabiegu nie było z nim dobrze, a lekarze nie potrafili określić, czy ostatecznie przeżyje, do szpitala stale wyzwaniali ludzie z Białego Domu. Prezydent Harry Truman złożył mu propozycję, aby został szefem centrali wywiadu. Tymczasem na wojennym froncie sytuacja stawała się dramatyczna. Siły Korei Południowej postawiły niewielki opór agresorowi, a amerykańskie wsparcie było niewielkie. W całej Korei Południowej przybywało wówczas 400 amerykańskich doradców. W ciągu zaledwie kilku dni północ przejęła kontrolę nad niemal całym półwyspem. Dlatego Stany Zjednoczone, przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przystąpiły do obrony Korei Południowej. Do walki włączyła się amerykańska armia. Na ten moment najważniejszym zadaniem agencji było jednak wytropienie informacji, czy Chiny włączą się do wojny. Było to niezwykle trudne, ponieważ CIA nie miała w tym rejonie świata żadnych cennych agentów. Najlepsi uciekli do Hongkongu lub na Tajwan po tym, jak komuniści przejęli władzę w państwie środka. Analizy wywiadowcze CIA były na ten moment niewiele warte. Informatorami byli przede wszystkim chińscy uchodźcy, którzy opowiadali bzdury, aby zarobić nieco pieniędzy. Poza tym pracę CIA w Azji utrudniał generał MacArthur, który nie darzył agencji sympatią. Dlatego w pierwszych miesiącach wojny amerykański wywiad podawał do Białego Domu błędne informacje, twierdząc, że nic nie wskazuje na to, aby Koreę Północną mieli wesprzeć chińscy komuniści. Raporty wywiadu były pełne absurdów. Na przykład w październiku 1950 roku CIA podała informację, że Chińczycy, którzy pojawili się w Korei, to jedynie rozproszeni ochotnicy, nie stanowiący większego zagrożenia. Analitycy w Waszyngtonie założyli, że ostateczną decyzję w kwestii włączenia się Chińczyków do wojny i tak podejmie Moskwa, która nie będzie ryzykować wybuchem III wojny światowej. Równocześnie amerykańska armia coraz lepiej radziła sobie na wojennym froncie. Wojska generała MacArthura skutecznie przebijały się na północ półwyspu. Z raportów CIA wynikało, że zwycięstwo jest tylko kwestią czasu, a komuniści z Pekinu na pewno nie włączą się do wojny. Tymczasem już pod koniec października 1950 roku w Korei pojawiło się 300 tysięcy chińskich żołnierzy. Ich natarcie zepchnęło Amerykanów na skraj półwyspu. Dlatego w grudniu 1950 roku prezydent Truman ogłosił stan wyjątkowy. Błędna ocena chińskich planów była wywiadowczym blamażem. Zastępca szefa CIA Bill Jackson, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało, złożył rezygnację. Dopiero jesienią 1950 roku powstała placówka CIA w Japonii. Generał MacArthur nie był tym zachwycony. Stale patrzył na ręce pracującym tam ludziom. Po porażce z Chińczykami w Korei zmienił jednak swoje podejście do amerykańskiej agencji wywiadu. W międzyczasie publicznie opowiadał się za użyciem broni jądrowej przeciwko Chińczykom. W styczniu 1951 roku do Tokio przybył dyrektor agencji generał Walter Bedell Smith. Między wojskowymi w końcu doszło do porozumienia. Od tego momentu CIA mogło w pełni rozwinąć skrzydła na koreańskim teatrze działań zbrojnych. Biały Dom zezwolił agencji, aby rozpoczęła działania związane z wykorzystaniem partyzantów na tyłach wroga. W dawnej bazie lotniczej, 50 km od Tokio, powstała specjalna placówka szkoleniowa. Szybko zaczęli tam trafiać uchodźcy z Korei Północnej oraz dezerterzy pochodzący z obozów jenieckich w Pusan. Szefem operacji specjalnych w CIA od 1948 roku był Frank Wisner. Jego wydział w ciągu kilku lat stał się największą komórką agencji. Jej głównym celem było tworzenie antykomunistycznych organizacji w państwach bloku wschodniego. Ich członkowie byli rekrutowani wśród uchodźców, którzy opuścili rządzone przez komunistów ojczyzny. Nie zawsze miało to jednak sens. Tak było zarówno w przypadku Korei, jak i Chin. Wkrótce powstała kolejna baza szkoleniowa dla przyszłych amerykańskich agentów na wyspie Saipan. Trafiły tam setki osób, które w przyszłości miały doprowadzić do rebelii w komunistycznych państwach w Azji. Biały Dom nie szczędził na ten cel pieniędzy. Ośrodki szkoleniowe kosztowały prawie 30 milionów dolarów. Rekruci zaznajamiani byli z różnymi rodzajami broni. Uczono ich też partyzanckich taktyk. Nie ulega jednak wątpliwości, że szkolenie miało bardzo ograniczony charakter. Wisner chciał stworzyć z młodych koreańskich rolników nagle wyrwanych z obozów dla uchodźców, w dodatku nie znających ani jednego słowa po angielsku, odważnych agentów amerykańskiego wywiadu. Jego plan był więc karkołomny. Założenia CIA były następujące. Partyzanci wylądują na chińskim wybrzeżu i szybko przemaszerują w głąb lądu. Następnie nawiążą kontakt ze zwolennikami Chiang Kai-sheka. Celem minimum było utworzenie partyzanckich przybrzeżnych enklaw, które w przyszłości posłużą za punkty zborne dla antykomunistycznych organizacji. W praktyce okazało się to niemożliwe. Mimo ogromnych kosztów, amerykańskie operacje często kończyły się kompletnym fiaskiem. Źle przeszkoleni ludzie nie byli w stanie poradzić sobie z powierzonymi zadaniami. Za przykład może posłużyć historia brygad nazywanych potocznie Białym Tygrysem, Żółtym Smokiem oraz Błękitnym Smokiem. Wszystkie powstały w 1951 roku. Pierwsza z brygad w sile 200 osób pojawiła się na terenie wroga już w kwietniu 1951 roku. Zaopatrzenie, w tym żywność, amunicja i radio, dostarczane było im drogą powietrzną. Tuż po wylądowaniu w Chinach ludzie z Białego Tygrysa skupili się na pozyskaniu danych wywiadowczych od lokalnych mieszkańców. W planach były też ataki na posterunki policji i siły bezpieczeństwa. Pierwsze zbrojne akcje zakończyły się sukcesem. Partyzanci, pokrzepieni udanymi atakami, przeszli do wysadzania mostów. Chińczycy szybko zorientowali się, że na ich terenie grasuje grupa wysłana przez Amerykanów. Regularne zrzuty zaopatrzenia pomagały komunistom w namierzaniu partyzanckich obozów. Poza tym ich lokalni informatorzy znaleźli się na oku chińskich służb. Większość z nich zostało zatrzymanych, a następnie torturowanych w celu uzyskania informacji o tym, gdzie znajdują się wysłani przez Amerykanów partyzanci. Po wielu godzinach męki w końcu ujawniali miejsca pobytu antykomunistycznych oddziałów. Amerykańskim agentom w 1951 roku nie pomagała też ostra zima. Obfite opady śniegu sprawiły, że poruszanie się było niezwykle trudne, podczas gdy większość kluczowych dróg zostało obstawionych przez chińskich żołnierzy. Nie mając wyjścia, partyzanci, chcąc wyrwać się z oblężenia, podzielili się na mniejsze grupy. Wyśledzenie uciekinierów poruszających się po wysokim śniegu nie było czymś trudnym. W ciągu zaledwie 6 miesięcy większość agentów została zabita lub trafiła do niewoli. Podobny los spotkał ludzi z dwóch pozostałych brygad Żółtego i Błękitnego Smoka. Chiny oraz Korea Północna miały doskonałych informatorów. Jednocześnie, mimo wielu porażek, Frank Wisner nie wyciągał żadnych wniosków. Na teren wroga nadal posyłani byli kolejni ludzie na pewną śmierć. W dodatku zatrzymani agenci byli często wykorzystywani do składania fałszywych raportów, tym samym wprowadzając Amerykanów w błąd. Poza tym amerykańskie służby rekrutowały chińskich agentów. Do kosza można było wyrzucić większość raportów powstałych w 1951 roku. W tym czasie Albert Haney, szef placówki CIA w Seulu, wysłał do Korei Północnej 1500 koreańskich agentów. O tym, że coś jest nie tak, zorientował się dopiero jego następca, John Hart. Zastąpił go w 1952 roku. Amerykanin bardzo szybko doszedł do wniosku, że koreańscy agenci zmyślają i kłamią w raportach. Co gorsza, zaczął też podejrzewać, że niektórzy z nich współpracują z komunistami. Agenturalne sprawozdania często mijały się z prawdą. Pozycje wojsk opisywane w raportach nie miały żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Hart odkrył, że jego poprzednik korzystał z pomocy 200 amerykańskich agentów, z których żaden nie mówił po koreańsku, do rekrutacji i zarządzania rekrutami. Następnie zwerbowani koreańscy agenci nadzorowali partyzanckie operacje CIA, a także zbieranie informacji na północy. Dopiero po 18 miesiącach i pojawieniu się Harta okazało się, że informacje podawane przez nich w raportach są wyssane z palca. Hart poinformował Waszyngton, że należy jak najszybciej przerwać wszystkie operacje prowadzone na terenie wroga. Bedell Smith, aby mieć pełne rozeznanie w sytuacji, wysłał do Azji wicedyrektora wywiadu Loftusa Beckera. Ten po przylocie na miejsce i krótkiej kontroli stwierdził, że sytuacja jest tak zła, że nie pozostaje mu nic innego, jak tylko się zwolnić. Aby zamieść sprawę pod dywan, osoby związane z agencją zapewniały kongres, że CIA panuje nad sytuacją w Korei i Chinach. Tymczasem Waszyngton przeciwko Mao starał się współpracować nie tylko z Chiang Kai-shekiem. Dla Białego Domu był on wyjątkowo niewygodnym sojusznikiem. Przywódca nacjonalistów stale nawoływał do militarnego rozwiązania chińskiego sporu. Dlatego Pentagon poszukiwał innej grupy Chińczyków, którzy sprzeciwiają się komunistycznym rządom w Pekinie i nie będą dążyli do otwartej wojny. Na początku lat 50. do Amerykanów dotarła informacja, że na Okinawie znajduje się grupa chińskich uchodźców, którzy twierdzą, że posiadają wielu zwolenników w ojczyźnie. Co ważne, nie byli w sojuszu z nacjonalistami. Waszyngton, mając nadzieję, że możliwe jest alternatywne rozwiązanie kwestii Chin od kwietnia 1951 roku do końca 1952 roku, przeznaczył na wsparcie pseudoorganizacji 50 milionów dolarów. Dopiero po pewnym czasie amerykańska agencja wywiadowcza zorientowała się, że był to przekręt. Kierownictwo CIA, niezrażone dotychczasowymi porażkami w poszukiwaniu tzw. trzeciej siły, zdecydowało się w lipcu 1952 roku wysłać do Mandżurii kolejnych partyzantów. Otrzymali zadanie nawiązania kontaktu z antykomunistycznym ruchem oporu. W listopadzie 1952 roku supertajna grupa podała przez radio informację, że potrzebuje pomocy. Aby ich uratować, CIA zorganizowała akcję ratunkową. Kierowali nią dwaj Amerykanie, Dick Fektu oraz Jack Downey. Kiedy ich samolot zbliżał się do miejsca spotkania z partyzantami, maszyna została ostrzelana przez chińskich komunistów. Okazało się, że ekipa wysłana kilka miesięcy wcześniej dostała się w ich ręce, przekazując amerykańskiej agencji nieprawdziwe informacje. Wysłannicy Stanów Zjednoczonych, którzy przybyli im na pomoc, zostali schwytani i wtrąceni do chińskich więzień na 20 lat. Komunistyczna propaganda donosiła, że Amerykanów w Mandżurii było dużo więcej. Chińskie źródła informowały o co najmniej 200 agentach. Połowa z nich miała zginąć podczas starcia z Chińczykami. CIA prowadziło też działania w Birmie. Gdy w 1951 roku Amerykanie pod naciskiem Chińczyków zostali odepchnięci na południe półwyspu, dyrekcja agencji wywiadowczej uznała, że doskonałym pomysłem byłoby utworzenie drugiego frontu koreańskiej wojny na odcinku birmańskim. Waszyngton w tym celu chciał wykorzystać chińskich nacjonalistów. Jeszcze w tym samym roku na północy Birmy pojawiło się 1500 Chińczyków na czele z generałem Lee Mi. Wcześniej zostali oni przeszkoleni w Tajlandii. Kiedy nacjonaliści wkroczyli na teren Chin, zostali zdziesiątkowani przez komunistyczną armię. Żołnierze Mao Tse-tunga doskonale wiedzieli, kiedy i gdzie uderzać. Takie informacje przekazał im szpieg, działający w otoczeniu generała Li Mi. Był nim jeden z operatorów radiowych w Bangkoku. Przez 3 lata koreańskiej wojny Amerykanie wydali ponad 150 milionów dolarów na broń dla grup partyzanckich. W międzyczasie zginęły setki agentów. Akcje CIA w Korei były doskonale zinfiltrowane przez komunistyczne służby. CIA w kolejnych latach starało się zatuszować niewygodne dla siebie fakty, a zapisy wielu późniejszych śledztw zostały zniszczone lub przepadły bez śladu. Tymczasem tuż po wojnie pułkownik James Kellis napisał list do prezydenta Dwighta Eisenhowera, w którym ujawnił skalę kompromitacji służb w Korei. Od tamtego czasu amerykański wywiad zaczął się zmieniać. Dzisiaj to już inne służby, lepiej dofinansowane i przygotowane do pracy podczas rodzącej się kolejnej zimnej wojny. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.